Drogo umiłowani Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Mam przyjemność i radość, że mogłem przybyć tutaj do Was i wspólnie razem rozważać Słowo Boże. Chcę Wam na wstępie przekazać braterskie pozdrowienia, albowiem gdziekolwiek dotychczas miałem przywilej usługiwać ludowi Bożemu w różnych zborach. Ostatnio w Dzierżoniowie, a także zbór mój macierzysty we Wrocławiu, a także osobiście moja rodzina, żona, syn, synowa i wnuczki. A tuż przed wsiadaniem do pociągu jeszcze brat Jan Ryl, który mnie spotkał, również osobiście prosił bardzo, żeby przekazać te wszystkie pozdrowienia miłości braterskiej dla Was tutaj zgromadzonych, co też czynię.
Dziękuję.
Mili braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w szczególnych czasach. O tym jesteśmy chyba przekonani ze wszech miar. I nie tylko my, ale wszyscy ludzie rozsądnie myślący, patrzący na rzeczywistość, jaka się dzieje dzisiaj na świecie, zauważają, że świat jest dzisiaj szczególny. Dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Dzieją się rzeczy niespotykane dotychczas w historii ludzkości. W myśl proroctwa Daniela, 12 rozdział, 4 wiersz, rozmnożyła się umiejętność. We wszystkich dziedzinach życia ludzkiego nastąpił tak wielki postęp umiejętności, rozwój techniki, wiedzy we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. I to spowodowało, że z jednej strony możemy powiedzieć, ludzkość doznała wielkich błogosławieństw, przywilejów tego czasu, mianowicie możemy korzystać z wielu dóbr naszej ziemi. Życie ludzkie dzisiaj jest nieporównywalne, przyjemniejsze niż jeszcze lat 50, 100 i tak dalej. Ale z drugiej strony widzimy, że na świecie coraz bardziej zauważa się niezadowolenie ludzi. Dlaczego? Ponieważ niedoskonały człowiek nie jest w stanie zaprowadzić porządek, szczęśliwe rządy, które by dały ludzkości zadowolenie i szczęśliwe życie. A więc grzech, który ciąży nad rodzajem ludzkim, skłonność do złego, no i ten on wielki przeciwnik Boży, który widząc z bliski koniec swego królestwa, tym bardziej jeszcze wysila się, sugerując ludziom tak potwornie złe myśli, złe zamierzenia, które w sumie wytwarzają tak wielki chaos, tak wielkie zamieszanie, wielką niesprawiedliwość, niemoralność i wszelkiego rodzaju zło, że dzisiaj widzimy, ludzie żyją, czują się niebezpieczni, niezadowoleni i żyją w trudnych czasach. I tak Pismo Święte mówi, że to są czasy trudne, ostateczne, albowiem przybliża się koniec rządów księcia tego świata, to jest szatana, tak jak go nazwał Pan Jezus. A zbliża się wspaniałe królestwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przez swoją ofiarniczą śmierć kupił rodzaj ludzki i chce zaprowadzić swoje królestwo, aby wszystkim ludziom umożliwić otrzymanie daru życia wiecznego. Tak jak apostoł Paweł zanotował to w drugim liście do Tymoteusza, że Bóg chce, tak przewidział w swoim wspaniałym planie, aby wszyscy ludzie skorzystali z możliwości zbawienia w Jezusie Chrystusie, doszli do poznania prawdy i ta prawda, aby ich podniosła na tak wysoki poziom moralno-etyczny zrozumienia boskiego planu, aby przez posłuszeństwo boskiej woli nauczyli się i wykształtowali swój charakter doskonały, podobający się Bogu i na tej podstawie mogli otrzymać żywot wieczny. I drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy chwilę zastanowili się nad tym, co apostoł Paweł do nas kieruje w swoim pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, od wiersza 17 do 19. Być może to będzie troszkę takie dziwne podejście i zastosowanie tego tekstu do naszych czasów i do nas, ale pozwólcie, że postaram się to wyjaśnić. Apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, zarazem miał na uwadze innych też ludzi, do których te słowa dotrą, którzy będą to czytać i w tamtych czasach, kiedy on pisał ten list i aż do dnia dzisiejszego. Wszyscy chrześcijanie przez cały wiek Ewangelii czytali to i stosowali do siebie te słowa. My również, drodzy braterstwo, możemy do siebie te słowa zastosować i wyciągnąć właściwe wnioski, o czym pisze apostoł Paweł. W naszym gdańskim przekładzie, ja tak czytam według przekładu gdańskiego, ja myślę, że wszyscy chyba tutaj używamy ten przekład, ponieważ nowy przekład Biblia Tysiąclecia i inne przekłady troszeczkę nieco inaczej ujmują. Treść ta sama, tylko inne określenia, wyrazy, które czasem może bardziej są przystępne, bo to jest archaiczny taki język starodawny i niektóre wyrazy nie są takie łatwe do zrozumienia. Bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje. Aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali, skarbiąc sobie sami grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. Otóż Paweł apostoł jak gdyby te słowa kieruje do ludzi, których określa bogaczami albo bogatymi, zamożnymi, którzy mają pewne wartości materialne, ziemskie, fizyczne, dosłownie. I drodzy braterstwo, być może ktoś by powiedział, że no my to nie jesteśmy chyba takimi, do nas chyba te słowa nie mają zastosowania, bo przecież coś to my jesteśmy w porównaniu do ludzi bogatych. I rzeczywiście można powiedzieć, tak sprawa wygląda, że są na świecie ludzie bardzo bogaci, którzy opływają w bogactwie i z tego powodu nawet wynaturzają się, bo robią ogromnie niedorzeczne rzeczy. Po prostu, jak ktoś powiedział, sodowa woda im do głowy uderza z tego powodu. A my jesteśmy raczej przeciętnymi ludźmi. Ale, drodzy braterstwo, chcę powiedzieć, że zależy, jak będziemy porównywać się, do kogo. Bo, drodzy braterstwo, kiedyś swego czasu w jednym zborze posługiwałem, ale nie o tym, na inny temat zupełnie. I po zebraniu jeden brat powiada: bracie drogi, mówi, ty wiesz, ja tak wspomniałem też, że jesteśmy bogatymi dzisiaj w porównaniu do dawnych czasów. Wiesz, mówi, jak ja jestem bogaty, bogatszy jak Salomon. A przecież Salomon, znamy z Biblii, to był człowiek bardzo bogaty. jakie miał pałace, jakie miał wygody życia, ile złota i wszystkich rzeczy drogocennych, ponadto ludzi do pomocy i tak dalej. Ja jestem bogatszy niż Salomon. Ja mówię, no masz rację. I on zaczął mi wyliczać. Mówi, przecież bracie, popatrz co ja mam. Czy Salomon miał prąd elektryczny? Nie miał. Czy Salomon miał takie wygody, jak my dzisiaj mamy? Pralka, lodówka, odkurzacz, zamrażarka, telewizor, telefon. No i jeszcze mam malucha, mówi nawet. No, więc rzeczywiście Salomon tego nie wie. No i drodzy braterstwo, ja myślę, że to, co Paweł powiada, pisząc o bogaczach, mówi, że tak, że to są bogactwa niepewne, bo w powyższych wierszach tego samego rozdziału powiada tak, niceśmy nie przynieśli na ten świat i nic ze sobą nie zabierzemy, choćbyśmy mieli nie wiem ile tego bogactwa. I tak jest, że ludzie mają ogromne bogactwa, ale co? Schodząc z tego świata, to wszystko muszą pozostawić. Dlatego powiada, niceśmy nie przynieśli, wiersz siódmy na ten świat, bez pochyby też nic wynieść nie możemy, ale mając żywność i odzienie, na tem przystawać mamy. Powinniśmy być zadowoleni z tego, że mamy co jeść, mamy czym się przyodziewać i jako takie mamy warunki do życia, więc dom i inne przywileje. I teraz w tym 17 wierszu Paweł powiada tak, że to są wszystko bogactwa niepewne, ale mówi, to są wszystkie te przywileje, które Bóg nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje. Czy zgodzimy się z tym, drodzy braterstwo, że jednak wszystkiego Bóg nam daje, co jest nam niezbędne do życia. I chociaż są pewne różnice, jedni mają więcej, inni troszkę mniej, jedni mają bardziej wygodniejsze możliwości życia i środki do życia, inni gorsze, ale w sumie możemy powiedzieć, że jesteśmy w dzisiejszym świecie ludźmi bogatymi. Choćby nawet z punktu cielesnego. Jesteśmy ludźmi uprzywilejowanymi. To wynika między innymi, drodzy, też z tego, że właśnie znamy prawdę Słowa Bożego. Bo, zauważcie, ludzie, którzy nie znają prawdy, bardzo często popadają, że tak powiem, w nędzę. Z jakiego powodu? Bo nie umią dobrze szafować, nie dbają, są rozrzutnymi, niedbałymi, leniwymi i po prostu są złymi gospodarzami. Bo jeżeli przepije, przepali, zmarnotrawi, nie zadba i tak dalej, no więc nie ma. No i dlatego są ludzie bardzo nędznie żyjący, ale najczęściej z ich winy. Są losowe przypadki, że ktoś ulegnie jakiemuś wypadkowi, no i jest inwalidą, nieszczęśliwy i musi korzystać z pomocy innych. Ale najczęściej ludzie sobie sami gotują taką przyszłość, że nie dbają i z tego powodu później są bardzo miernymi. Więc jeżeli Bóg nam daje wszystkiego ku używaniu, pamiętajmy, że to jest między innymi łaskawy dar Boży, że my, mając prawdę, mając zasady życia tak wspaniałe, które nam mówią, że mamy żyć uczciwie, że mamy być pracowitymi, że mamy być dbałymi, że mamy wszystkiego pilnować, tak, żebyśmy mogli żyć na tym świecie w miarę możliwości przyzwoicie, z tego powodu mamy to, co mamy. Aczkolwiek nie ubiegamy się, nie wiadomo jakie bogactwa, ale to, co nam potrzebne do życia, mamy. I teraz, drodzy braterstwo, Paweł, apostoł, chce nam powiedzieć, że to jeszcze nie wszystko, jeżeli my mamy doczesne warunki dość, powiedzmy, sprzyjające. Bo to wszystko jest przemijające. I czy dużo, czy nawet mało mamy, to przy końcu naszego życia musimy pozostawić. Dobrze, jeżeli to jeszcze pozostawimy komuś, kto skorzysta z tego, a jeżeli to pójdzie w ręce, że tak powiem, bardzo nieuczciwe, to jeszcze może być zmarnowane i może być przyczyną do jakiegoś nieporozumienia, do kłótni, waśni i tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy braterstwo, Paweł apostoł teraz powiada tak, że w tych rzeczach ziemskich nie mamy pokładać naszej nadziei. Jak gdybyśmy myśleli, że no, wszystkiego ku używaniu mam, w takim razie więcej mi nic nie potrzeba. Co będę się martwił o coś więcej? I drodzy braterstwo, to jest niebezpieczeństwo nawet dla tych, którzy zaznali prawdy Słowa Bożego. Że, tak jak Pan Jezus powiedział, omamienie bogactw, czyli przyłożenie serca do tych rzeczy ziemskich w tak dużym stopniu, że one pochłaniają naszą uwagę, nasze uczucia, nasze zainteresowania, wszystkie. I tylko koło tego chodzimy, a na sprawy wyższe, ważniejsze, na bogactwa, które są wieczne, nieprzemijające, mniej zwracamy uwagę. To znaczy jest takie niebezpieczeństwo, taka możliwość. Dlatego po wyższych słowach o tym apostoł Paweł pisze od wiersza 9. Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło i w wiele głupich, szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Czy mam, braterstwo, przykłady jakieś podawać w tym względzie? Ja myślę, że każdy z was na pewno może sobie przypomnieć takie zdarzenie i to jest święta prawda, że nawet ci, którzy są oświeceni Słowem Bożym, mają dużą wiedzę nawet, popadają w takie tarapaty, że bogactwo staje się dla nich Bogiem, bóstwem. Tylko w tym widzą swoją nadzieję. Do tego tylko zmierzają, a wszystkie inne rzeczy tak marginesowo traktują. No i co z tego wychodzi? Tak jak Paweł pisze, przebijają się wieloma boleściami, a więc mają różne problemy, po nocach nie śpią, no bo wynikają różne trudności i tak dalej. A ponadto mówi, że gotują sobie drogę na zatracenie, na zginienie. Bo jeśli zaniedbują się w wierności, w służeniu Panu, tak jak to deklarowali przy poświęceniu, to Pan Jezus powiada, lepiej, żeby nie ślubowali, aniżeli poślubiwszy nie dokonują tego. Mili braterstwo, i teraz Paweł apostoł radzi po prostu. On tu nie chce straszyć nikogo, nikogo nie zmusza, ale radzi, tak po ojcowsku mówi, aby wszyscy, którzy mają cokolwiek do używania w tym życiu, aby byli bogatymi, ale w co? Proszę? Wierze i dobrych uczynkach. Czyli skarbili sobie te skarby, które, jak Pan Jezus powiedział, nie giną, ale trwają ku żywotowi wiecznemu, których ani rdza nie psuje, ani mól zjada. Ale gdzie są te skarby? W jakim banku zdeponowane? U Boga naszego. A więc mamy jak gdyby konto u Boga i na tym koncie wnosimy nasze wkłady, wpłaty. Tak jak w ziemskich sprawach mamy dzisiaj banki, w tych bankach ludzie deponują swoje majątności, a więc pieniążki, no i spodziewają się, że z czasem będą z tego korzystać, a jeszcze procent urośnie i tak dalej. No ale drodzy braterstwo, banki plejtują i ludzie zostają bez pieniążków. Poza tym inne kataklizmy i tak dalej. Ale drodzy braterstwo, Pan Jezus powiedział, że to, co sobie zaskarbimy u Ojca Niebieskiego, jest wieczne. To nigdy nie przepadnie. A co to jest? Tak ogólnie mówiąc, ten skarb nasz, który jest w tym banku Bożym, co my możemy tam złożyć? Jakie nasze wartości Bóg przyjmuje i uznaje jako te cenne wartości wiecznie trwające? Jak myślimy, drodzy Mateuszu, tak krótko można...
Miłość, sprawiedliwość, dobre uczucie.
No właśnie, nie nasze ziemskie sprawy, to znaczy wartości materialne, ale nasze duchowe uczucia, nasze wewnętrzne, psychiczne, nasze usposobienie, które jest rejestrowane przez Boga. W boskiej pamięci każdy człowiek ma to, co sobie wypracował. To, co sobie wypracował. A chodzi o to, żeby nasze myśli, nasze uczucia, nasze serca, czyli wartości wewnętrzne, były takie, które będą podobały się Bogu, będą uznane przez Boga i będą godne łaski i błogosławień życia wiecznego. To powinno, drodzy braterstwo, być celem naszego życia, naszego poświęcenia, żebyśmy sobie skarbili to, co jest najlepsze w oczach Bożych. Nie to, żebyśmy byli bogatymi, mieli wspaniałe rzeczy ziemskie, to jest potrzebne nam do tego życia obecnego i Bóg nam to daje. I nie chcę powiedzieć, że bogactwo jest grzechem, bo samo bogactwo jest dla człowieka. Bóg przecież po to stworzył człowieka, dał na naszej ziemi i w ziemi te wszystkie bogactwa, z których człowiek może i powinien korzystać, tylko w sposób uczciwy, w sposób sprawiedliwy. Ale to, co jest najważniejszą rzeczą, tak jak Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale Słowem Bożym. A Słowo Boże to są prawdy, nauki, pouczenia, wskazówki, które pozwalają nam rozwijać w sobie charakter podobający się Bogu. I na to, mili braterstwo, powinniśmy najwięcej zwracać uwagę. Najwięcej o to dbać, żeby rozwijać silną, prawdziwą wiarę, poznawać boską wolę w stosunku do nas, co, kiedy, jak, z kim mamy do czynienia, co robić, jak mówić, jak się zachowywać, abyśmy rozwinęli w sobie charakter godny życia wiecznego. Bo charakter, drodzy braterstwo, to nie jest tylko jakaś myśl, sama myśl dobra, ale charakter to już jest suma przyzwyczajeń, że człowiek później już jakby mechanicznie coś robi, że to już jego jest nawykiem, jest takim stałym usposobieniem. Bo człowiek nawet najgorszy, najbardziej zdeprawowany, na chwilę może sobie coś pomyśleć wspaniałego i jego myśli może wzbudzić się bardzo miłe uczucie. Może to uczynić, ale na moment. A za chwilę już znowu swoje robi. Ale prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy charakter Chrystusowy, który lud Boży powinien sobie wyrobić, powinien być taki, że w każdej sytuacji, w każdym czasie, wobec wszystkich ludzi, obojętnie dobrych czy złych, on jest stabilny, niewzruszony, jednakowy. Nie zraża go ani wielka przeciwność, złość, nienawiść innych ludzi, ani też dobroć albo czyjeś schlebianie, czy jakieś uczucia takie, które wzbudzają w nim pychę albo zarozumiałość lub podobne sprawy. A więc ani dobro, ani zło nie wzrusza. Dlatego, drodzy braterstwo, my żyjemy w tym złym świecie i mamy do czynienia z różnymi ludźmi. Po to właśnie, po to, żebyśmy kształtowali nasz charakter na wskroś w różnych sytuacjach podobający się Bogu. Tak było z naszym Panem Jezusem Chrystusem, prawda? On tutaj na ziemi będąc miał do czynienia i z bardzo grzesznymi ludźmi, i z ludźmi światłymi, mądrymi, mającymi się za wielkich rzeczoznawców bożych, a więc jako rzecznicy boży, bo uważali, że są to uczeni w piśmie, wielcy kapłani i tak dalej. Dlatego Jezus musiał wiedzieć, jak zachować się w różnych sytuacjach i z takimi ludźmi. Co uczynić, co powiedzieć. I w ten sposób Pismo Święte powiada, że nauczył się posłuszeństwa, tak nasz przekład oddaje. To znaczy, inaczej mówiąc, on dowiódł posłuszeństwa Bogu. Udowodnił, że był i w dalszym ciągu jest i będzie posłuszny Bogu. Tak jak był posłuszny będąc Logosem, tak był posłuszny jako człowiek i tak jest na zawsze poddany swemu Ojcu, w tym sensie, że z dobrej woli czyni Jego świętą wolę i podobać się chce Mu zawsze. Nie zrujnowały Go warunki zła i degradacji ludzkości, nie zwiódł Go przeciwnik Boży, który sugerował Mu różne złe myśli, a więc we wszystkim doświadczony stał się dla nas odkupicielem i wzorem do naśladowania. Mili braterstwo, dlatego zauważcie, Paweł Apostoł powiada tak, że jeśli my mamy wszystkiego ku używaniu, to mówi, żebyśmy nie pokładali naszej nadziei w tych rzeczach. Nie przywiązujmy zbytniej wagi do tego, że to nam już wystarczy i już nie muszę dbać o inne rzeczy. Tak często ludzie mówią. Jak trwoga, to wtedy zwracają się do Boga. Jak im coś brakuje, jak spotka nieszczęście, o wtedy, Boże, ratuj, pomóż mi i tak dalej. Ale jak wszystko sprzyja, jak mają wszystkiego pod dostatkiem, to wtedy jakoś nie chcą zbliżać się do Boga. Wtedy Bóg im niepotrzebny jest. Ale, drodzy braterstwo, dla światłych, dla mądrych ludzi powinno być to lekcją, że te bogactwa na pewno nas nie uszczęśliwią, tak jak bogactwo w Bogu. Dlatego mamy co czynić? Tak żyć na tym świecie, tak umiejętnie zachowywać się wobec innych ludzi, wobec siebie nawzajem, wśród grona naszego, abyśmy innym dobrze czynili. Co to znaczy? Być użytecznymi, być miłymi, życzliwymi. A więc to jest okazywanie tej miłości, którą człowiek powinien wykazać względem Boga i względem bliźniego. To jest najważniejsze przykazanie, które my, ludzie, jesteśmy zobowiązani wypełniać. Będziesz miłował Boga Twego z całego serca Twego, a bliźniego jak samego siebie. A więc miłość, mili braterstwo, nie wyraża się inaczej, jak tylko przez dobre uczynki. Bo przez dobre słowa to jest tylko dobre życzenie. To jest, owszem, dobra sprawa, jeśli ktoś ma, to znaczy, jeśli ktoś może i mówi do kogoś, bracie, ja cię miłuję, sąsiedzie, ja cię miłuję, to jest przyjemne, ale to jest nie wszystko. To jest tylko deklaracja. A rzeczywistość polega na tym, że miłość prawdziwa okazuje się w uczynkach. Czy uczynki idą w parze z deklaracją? Dlatego apostoł Jan, czytamy w listach jego, pierwszy, drugi, trzeci list, w kilku miejscach nadmienia, że Bóg jest miłością, Chrystus jest miłością, w jakim sensie, że Bóg coś uczynił nam. Co uczynił? Z miłości swojej zesłał Syna swego, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot. Chrystus z miłości do rodzaju ludzkiego co uczynił? Oddał swoje życie, aby odkupić nas z przekleństwa grzechu śmierci. I my teraz Boga możemy miłować w jaki sposób? Naśladując Go, naśladując Jezusa Chrystusa, że mamy czynić dobrze Bogu Chrystusowi poprzez miłość naszych bliźnich, naszych braci. Bo apostoł Jan powiada, jakoż ktoś może miłować Boga, jeśli nie miłuje bliźniego swego. I w wielu miejscach Biblii czytamy, mamy czynić dobrze wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary. Albowiem jest pewna gradacja miłości. Tak jak Bóg miłował więcej tych, którzy Mu służyli, wiernymi byli, aczkolwiek miłował wszystkich ludzi i z miłości do wszystkich ludzi przysłał swego Syna, ale więcej, którzy grzeszyli świadomie. Podobnie Pan Jezus, nawet wśród 12 uczniów, 3 szczególnie wyróżniał, a jednego spośród tych najbardziej, a tym był apostoł Jan. No i drodzy braterstwo, tak wygląda sprawa dla nas również, że jednych miłujemy więcej ze względu na ich większą miłość do Boga, do prawdy, do braci, z powodu ich większej gorliwości w służbie dla Pana, a tych, którzy nie okazują tego, to mimo woli nie rodzi się takie uczucie takiej bliskiej więzi, miłości i tak dalej. Aczkolwiek to nie znaczy, że tym ludziom mamy okazywać nienawiść, albo pogardę, albo coś podobnego. W żadnym wypadku. Mamy dobrze czynić wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Chcę tutaj to podkreślić, żebyśmy wiedzieli, drodzy, bo Jezus powiedział, że On dał życie nawet za tych, którzy Go krzyżowali. I powiedział, Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Zatem, mili braterstwo, mamy dobrze czynić innym. A więc uczynki dobre bogatymi byli. O, czym więcej dobrych uczynków mamy, tym skarb nasz w niebie jest większy, a więc obfity. Mamy zasób tych dobrych rzeczy, które będą rzutowały na naszą przyszłość. No i Paweł powiada, na czym polega ta dobroć, czyli dobre uczynki. Radzi dawali, radzi udzielali. To znaczy, jeżeli mamy możliwość w rzeczach ziemskich komuś coś udzielić potrzebującym, oczywiście tym, którzy potrzebują, w sposób oczywiście też rozsądny, bo dzisiaj jest wielu ludzi takich, którzy potrzebują, chcą, ale nie zasługują na to, bo na złe by używali tego. I tak dzieje się, często mamy do czynienia, już wiele razy spotkałem, szczególnie na dworcu, podchodzi człowiek, widać, że młody w sile wieku, ale zaćpany i ledwie stoi na nogach i prosi jeszcze o pieniądze. Ale, drodzy braterstwo, są sytuacje, że niektórzy potrzebują pomocy, wsparcia, nawet materialnego. Jeśli możemy, mamy ku temu możliwości, powinniśmy być otwartymi. Tak jak apostoł Jakub nam o tym powiada, kiedy pisze, że cóż z tego, jeżeli byśmy powiedzieli komu, to jest w 2 rozdziale od wiersza 14, 2 rozdział listu Jakuba. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał, i zali go ona wiara może zbawić? A gdyby brat albo siostra byli nieodziani i schodziłoby im na powszedniej żywności i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ugrzejcie się, najedzcie się, a nie dalibyście im potrzeb ciału należących. Cóż to pomoże? Także i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale rzecze kto? Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Ukaż mi wiarę Twoją bez uczynków Twoich, a ja Tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. No i chyba nam sprawa jest jasna, mili braterstwo, że prawdziwa wiara, prawdziwa miłość polega na uczynkach. I teraz, żeby wiedzieć, kiedy, komu, jak można co udzielać, co dać, w jaki sposób pomóc, do tego potrzeba nam rozważania Słowa Bożego, różnych przykładów, różnych pouczeń i z Pisma Świętego, i rad Słów Bożych, którzy podają nam wiele wspaniałych rad, bardziej uściślających zasady Pisma Świętego, bo niektóre nie są tak jasne. I w ten sposób staramy się, drodzy braterstwo, uczyć się, jak współżyć ze sobą, jak się zachowywać nawzajem, jak żyć po to, abyśmy umieli kiedyś w przyszłości być użyci przez Pana, jeśli zwyciężymy i staniemy się Jego narzędziami w błogosławieniu innych ludzi, żebyśmy wiedzieli, umieli podejść do innych ludzi i podnosić ich. Tego musimy się nauczyć teraz, mili braterstwo. Aczkolwiek na pewno nie w sposób doskonały, bo to jest niemożliwe, ale cokolwiek nam braknie, szybko będziemy mogli w wieku tysiąclecia uzupełnić to, ale już musimy osiągnąć dzisiaj taki poziom dobroci, miłości, zgody, zrozumienia, tolerancji względem innych, abyśmy mogli być uznani za tych przedniejszych w wieku tysiąclecia w Królestwie Pana do błogosławienia innych ludzi. W grobie nie ma przemiany. To, co teraz zaskarbimy, to w naszym banku pozostanie. I to nam będzie przy wzbudzeniu przydane. Jeśli co będzie brakować, to po wzbudzeniu, jak słudzy pańscy mówią, kiedy będziemy mieli doskonałe ciała, doskonałe zdolności, szybko będziemy mogli uzupełnić wiedzę dotyczącą spraw, które nam będą potrzebne do wykonania i szybko będziemy mogli, pracując już względem ludzi, uzupełniać nasze uczucia, które jeszcze będą wymagały uzupełnienia. Ale pewien poziom, który Bóg wymaga, musimy już dzisiaj osiągnąć. I o tym należy nam zawsze, drodzy, pamiętać. Wykorzystując każdą sytuację, która się nadarzy, każdą sytuację, żeby wyciągnąć wnioski, nauczyć się z tej sytuacji. Aha, muszę być cierpliwy. Aha, muszę być wspaniałomyślny. A tutaj muszę być życzliwy. A tutaj muszę być pokorny. I tak dalej. Mamy wiele łask, czyli zalet charakteru, które powinniśmy sobie wyrabiać. A te wyrabiamy tylko w doświadczeniach, w różnych sytuacjach życiowych. I błogosławieni są ci, którzy tak umieją się zachować i wyrobią sobie te wspaniałe uczucia. Mili braterstwo, jest wspaniała rada naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą On podał nam, a jest to tak zwana złota reguła, którą, jeśli będziemy praktykować w naszym życiu, dopomoże nam do właściwego zachowania się i zjednania sobie nieraz nawet ludzi wrogo usposobionych, abyśmy mieli lżejsze, że tak powiem, życie na tym świecie wśród tego złego i przewrotnego świata. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, 12 wiersz, czytamy, jest napisane tak. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, 7 rozdział, 12 wiersz Ewangelii Mateusza. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im. Ten ci bowiem jest zakon i prorocy. To jest, drodzy, tak zwana złota reguła. Bo jest inna reguła, która określona albo ceniona jest jako srebrna albo miedziana, Wiecie, jak ta reguła brzmi? Wszyscy wiecie, tylko przypomnę wam. Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiło. To jest też wspaniała reguła, tylko ona nie jest tak zupełna, tak doskonała jak ta reguła. Ponieważ tamta reguła była znana dużo wcześniej przed Jezusem Chrystusem. A prawdopodobnie ją, że tak powiem, wymyślił albo sformułował wielki mędrzec, filozof chiński, jakim był. Wiecie kto? Na pewno słyszeliście, ale może zapomnieliście. Konfucjusz. On to właśnie tak powiedział, że nie czyń drugiemu to, co tobie niemiłe. Jest to bardzo dobra zasada, lecz nie najlepsza, bo okazuje się w formie negatywnej. Nie czyń. A więc nie czyń źle. To jest też dobre. Ale nic nie mówi, żeby czynić też dobrze. Natomiast reguła naszego Pana powiada, właśnie czyńcie drugim to, co byście chcieli, aby inni wam czynili. Bo ktoś może powstrzymać się od krzywdzenia innych, nie czyni ktoś złemu drugiemu, ale pozostaje bierny wobec potrzeb innych ludzi. I łatwiej jest, drodzy, nie czynić komuś źle, ale trudniej jest czynić dobrze, którego inni oczekują. To jest trudniejsza sprawa, ale bardzo wspaniała. Dlatego, jeśli by nieczynienie komuś krzywdy było jakąś zasługą, gdyby samo nieczynienie krzywdy komuś było jakąś zasługą, to powiedział pewien reformator, każdemu człowiekowi, którego napotykamy, powinniśmy być wdzięczni, że nas nie zabija, nie okrada, nie ubliża i tak dalej. Tak by wypadało zrobić, gdyby to była taka zasługa. Że ktoś nam nie czyni krzywdy, no więc możemy mu dziękować, chwalić go, że... Ale, drodzy braterstwo, coś ważniejsze jest. Ideałem jest być użytecznym, a nie tylko nieszkodliwym. Prawda? Nieszkodliwym być jest bardzo wspaniałą rzeczą, dobrą, konieczną. To jest powinność każdego człowieka w myśl sprawiedliwości Bożej, którą Bóg ustanowił, aby nie krzywdzić bliźniego. Ale upodobaniem Bożym jest to, abyśmy byli użyteczni nawzajem sobie, bo On tak właśnie uczynił, dał nam tego przykład, że nas w myśl tej zasady pierwszy umiłował, zanim myśmy Go umiłowali. Tak określa to nasz Pan w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersz 45. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebiesie, bo On to czyni, że słońce Jego schodzi na złe i na dobre i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Czyli Bóg jest tym, który właśnie czyni nam dobrze i w związku z tym chce, abyśmy my również byli Mu wdzięczni, posłuszni, wykonując Jego świętą wolę. Chciałem jeszcze odczytać. Z listu Jana, pierwszego listu, rozdział 4, a wiersz 19. Tu jest, drodzy, ważna myśl podkreślona zgodna z regułą złotą naszego Pana, bo w tej złotej regule, chcę powiedzieć, drodzy braterstwo, musimy zauważyć to, co jest bardzo ważne, że zawsze mamy być pierwszymi, czyniąc dobrze innym to, co byśmy chcieli, aby oni nam czynili. Rozumiecie, o co chodzi? Bo często ludzie mówią tak, jak on mi coś dobre uczyni, to ja mu wtedy też uczynię dobrze. Ale ja pierwszy mam uczynić, a szczególnie do tego, który na przykład jest wrogo usposobiony do mnie? Czy ja mam pierwszy mu uczynić? Z jakiej racji? Przecież on powinien zmienić swoje usposobienie, przeprosić mnie za krzywdę wyrządzoną i wtedy ja mu mogę coś dobrego zrobić. Zasadą złotej reguły jest to, że mamy być zawsze, drodzy, pierwszymi, którzy wychodzimy naprzeciw innym ludziom, obojętnie jakie ich jest stanowisko. Czy pozytywne, czy negatywne w stosunku do nas. Jeśli chcemy, aby cokolwiek ktoś nam dobrze uczynił, to my pierwsi musimy uczynić im to, co byśmy chcieli, żeby oni czynili nam. Zapamiętajcie mi dywertestu. To jest trudna sprawa. Ja się zgadzam, bo w naszej naturze ludzkiej, skłonnej raczej do takiego usposobienia opornego, że dopiero jak doznamy coś dobrego, wtedy rodzi się w nas uczucie wdzięczności i rewanżu, ale być pierwszym, który uczyni cośkolwiek drugiemu, no, temu, który jest nam przyjaźnie usposobiony, to jest łatwo. Z przyjemnością to robimy, ale ten, który jest na przykład nam nieznany, albo brać znany, ale wrogo usposobiony. Więc, mili bratesko, zauważcie to, co Pan powiedział w tej regule i apostoł Jan zapisał w tym liście pierwszym, 4 rozdział, a wiersz 19. My Go, czyli Boga, miłujemy, iż On nas pierwej umiłował. Chyba nam jasne jest, drodzy, że apostoł Paweł w liście do Tymoteusza też pisze, że gdyśmy byli jeszcze grzesznymi, Chrystus nas umiłował i przygotował nam zbawienie. To jest przykład Boży, przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, który również zbliżał się do ludzi takich, którzy byli grzesznymi, którzy byli mu przeciwni, nie wierzyli, ale jeśli On okazał im życzliwość, pomoc, uzdrowił ich, przekonał ich, że On jest tym Mesjaszem, bardzo często stało się tak, że oni uwierzyli, stali się Jego naśladowcami. Zyskał w ten sposób, że wyszedł im naprzeciw, uczynił coś dobrego, aby oni również okazali Jemu wzajemność, tak jak On tego spodziewał się. Drodzy braterstwo, złota reguła mówi nam, że wracając do tej myśli, 7 rozdział, Mateusza, 12 wiersz, jeszcze dwa słowa, już kończę. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im. Ten ci bowiem jest zakon i prorocy. Co Pan Jezus miał na uwadze, kiedy powiedział, że ta reguła jest zakonem i prorocem? Właśnie, mili braterstwo, zakon, czyli prawo, przykazanie. Ta zasada jest, drodzy, można powiedzieć, sumą wszystkich boskich przykazań, wszystkich praw, które Bóg podał. Bo apostoł Paweł w liście do Rzymian, 13 rozdział, 10 wiersz powiada, że miłość jest wypełnieniem zakonu. I tutaj w tej regule, drodzy braterstwo, jest pokazana miłość, dobra wola, nieprzymuszona dobra wola, więcej niż sprawiedliwość, co jest obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego jeśli naszym obowiązkiem jest nie krzywdzić drugich, być uczciwymi, sprawiedliwymi we wzajemnych naszych stosunkach, to ponadto przywilejem naszym jest, to jest życzeniem Bożym, życzeniem wszystkich zapisów biblijnych, jak Biblia nam donosi, żebyśmy ponad sprawiedliwość się wznieśli i okazali z dobrej woli naszą życzliwość, naszą pomoc, dobre uczynki względem innych ludzi po to, żebyśmy byli podobni do naszego Boga. Że On to czyni, że słońce świeci na dobrych i na złych. I drodzy braterstwo, właśnie na tym polega prawdziwa miłość. Wypełnieniem całego zakonu. Jak byśmy mogli zilustrować sytuację i zastosowanie tej reguły w praktyce? Podam braterstwu przykład, mianowicie prawo Boże nakazuje nam wiele rzeczy, które musimy wypełniać, ale są pewne rady, wskazówki, które nie jesteśmy zmuszeni do tego, ale możemy i to jest bardzo szlachetną sprawą, jeżeli to czynimy. Dam przykład, drodzy, analogiczny z życia. Mianowicie, ktoś posiada samochód. A też to może posiadacie, to jesteście na pewno zorientowani, że takie sytuacje mogą zaistnieć. Prawo, kodeks drogowy nakazuje nam co? Żebyśmy jechali, czyli używali ten pojazd zgodnie z przepisami, a więc jechać tak, by nie skrzywdzić nikogo na drodze i siebie również. A więc jechać bezpiecznie, uważnie, żeby nie spowodować wypadku, a więc żeby nie uczynić krzywdy komuś i sobie. To jest prawo obowiązkowe i to musimy przestrzegać, bo jeśli tego nie przestrzegamy, spowodujemy jakąkolwiek kolizję, ponosimy straty, a nawet dodatkowo mandat i tak dalej. Ale to prawo nie zmusza nas, by na przykład jedziemy samochodem, zatrzymać się i podwieźć zmęczonego piechura. Ktoś idzie drogą, a my mamy miejsce, powiedzmy, jadę sam, czy we dwoje, jeszcze z tyłu mamy kilka miejsc. Prawo nam nie nakazuje, żeby się zatrzymać i widzimy, idzie jakiś człowiek, albo powiedzmy starszy jakiś, czy zmęczony, czy niewiasta z dzieckiem. Różne są sytuacje. Prawo to nie nakazuje, no, prawda? Nie jesteśmy zobowiązani. Ale ktoś z dobrej woli może zatrzymać się, dokąd pani, czy pan zdąża, czy może pani zechce usiąść, podwiosę panią, dokąd pani jedzie i tak dalej. O, to jest wspaniała rzecz. I właśnie to jest ta dobra wola, o której Pan Jezus powiada w tej regule. Co chcemy, aby ludzie nam czynili, my najpierw im to uczynili. Jeżeli my będziemy tak życzliwymi względem innych ludzi, szczególnie względem ludu Bożego, bo ta reguła przede wszystkim ma zastosowanie dla ludu Bożego, byśmy między sobą byli takimi, ale ponadto, jeżeli mamy okazję świadczyć dobre uczynki innym ludziom, mamy ku temu możliwości, pokażmy to, zróbmy to, a to będzie, drodzy, procentować, bo nie wiemy, kiedy, komu przyda się ktoś z naszych znajomych, sąsiadów, czy w pracy kolegów, czy coś, który będzie potrzebny dla nas, że coś nam również dobrego uczyni. Masz możliwość? Dzisiaj zrób to, a zobaczysz, jak wspaniale zareagują inni. Może nie wszyscy, niektórzy mogą być na tyle zatwardziali, że nie uznają, ale jeśli za pierwszym razem nie uznają, zrób to drugi raz, jeszcze raz, trzeci raz i więcej razy, a zobaczysz, że twoje takie miłe, życzliwe usposobienie spowoduje, że bardzo często wrogowie stają się przyjaźni, a ci, którzy nie znali albo nie wiedzieli, kim jesteś, będą życzliwymi również tobie. Więc, mili braterstwo, a wracając do tego przykładu, chcę powiedzieć, że swego czasu na próbę tak zrobiłem. Stanąłem na drodze i myślę sobie, będę zatrzymywał pojazdy, czy zatrzymają się, czy ktoś mnie podwiezie, bo miałem niedaleko, 3 kilometry tylko iść, ale myślę sobie, była piękna pogoda, z przyjemnością mogłem iść, ale myślę, że spróbuję, czy ktoś zatrzyma. I jadą sznurem samochody, jeden drugi. Stanąłem w takim miejscu dogodnym, żeby mogli sobie swobodnie zajechać, bo czasem ktoś stoi w takim miejscu, że trudno się zatrzymać, nie? Więc kierowca nie zdąży nawet zatrzymać się, więc jedzie i nie patrzy. Ale stanąłem w takim miejscu, żeby mogli się zatrzymać, ewentualnie mnie wziąć. I tak patrzę, jak pełen samochód, no to nie zatrzyma. Jak widzę jedna osoba albo dwie, no to podnoszę rękę. Jeden, dziesiąty i może setny, nikt się nie zatrzymuje. Drodzy Państwo, ja bym nie chciał powiedzieć, że dzisiaj ludzie są nieżyczliwi, ale to wynika może z czegoś innego. Bardzo często ludzie boją się po prostu wziąć kogoś, bo różnie może być. To jest też racja. Ale wtedy nie udało mi się nikogo zatrzymać. Ale któregoś razu rano mieliśmy jechać na zebranie, ja miałem mieć wykład. Wychodzimy, syn zapala samochód, nie zapali. Wyczerpał się akumulator, nie zapalił. No i co robić? A to już czas krótki. Wyszedłem na ulicę, zatrzymuję. Jeden nie zatrzymał się, drugi, któryś tam. Ale któryś z kolei się zatrzymał. Zatrzymał się i ja mówię, proszę pana, taka i taka sprawa, że zepsuł się nam samochód i chciałem do miasta dostać się, bo mieszkamy teraz poza miastem i w związku z tym, czy mógłby pan mnie pojechać? A bardzo chętnie, proszę, jechał z takim chłopaczkiem małym. Proszę bardzo. I ja mówię, gdzie, dokąd pan jedzie, czy gdzieś tutaj blisko, zaraz na Przedmieściu, czy do Śródmieścia? A mówię, tak, do Śródmieścia jadę. Podwiózł mnie pod samą salę. No i tak po drodze, żeśmy sobie przyjemnie porozmawiali jeszcze i bardzo przyjemnie. I zdążyłem na wykład i tak dalej. No więc są sytuacje takie. A więc, drodzy braterstwo, wracając do tej złotej reguły, do naszego życia z ludźmi, bądźmy na ile tylko możliwie życzliwymi, przyjemnymi, czyniąc innym to, co byśmy chcieli, aby oni nam czynili. Wzbudzajmy w innych dobre uczucia i miłość. Nigdy nie zmuszajmy kogoś, żeby był nam posłuszny, wierny, oddany, życzliwy. Tego na siłę nie wymuszajmy. Bo odwrotny skutek będzie, jeżeli będziesz kogoś zmuszał, skłaniał siłą, przemocą albo nakazem, drodzy Państwo, skutek odwrotny jest. Ale dobrocią, jeżeli kogoś pozyskamy, wspaniała rzecz. I to jest trwałe. Bo ktoś może czasem być siłą zmuszony. No musi, bo widzi, że jest zależny, jakieś okoliczności zmuszają go do tego, że musi ustąpić, ale w jego serce będzie wiecznie tam bunt, niezadowolenie i przy każdej okazji zastraszającej może się zmienić. Ale kto z dobrego usposobienia, z przekonania, serca zechce być ci uprzejmi, to jest wspaniały, to jest trwały. No więc cóż, mili braterstwo, Pismo Święte dostarcza nam wiele wspaniałych nauk. Starajmy się czynić to, co jest w naszej mocy. Bądźmy zawsze czujni, uważni, kontrolujący swoje myśli, uczucia, wykorzystując każdą okazję, jeśli tak będziemy czynić, to tak jak apostoł Paweł powiada, jeżeli będziemy bogatymi w te dobre uczynki, szykuje się nam dar życia wiecznego. To jest chyba naszym pragnieniem i celem. Tego z całego serca wam życzę i sam również pragnę. Dziękuję za uwagę.